Komu zaszkodzi, a komu pomoże sprawa aresztowania i wypuszczenia Marcina Romanowskiego? I czy będą kolejni zatrzymani, czy w Prawie i Sprawiedliwości są nietykalni? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Zienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego, człowiek Zbigniewa Ziobry, polityk suwerennej Polski, poseł PiS, został aresztowany i wnet wypuszczony. Okazało się, że pewnych procedur jednak nie dopełniono. Mówi się o kompromitacji prokuratury. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje dymisji. Komu to pomoże, komu to zaszkodzi?
No tutaj odpowiedź wydaje się dość prosta. Na pewno jest to porażka obozu rządzącego, no którego część stanowi dzisiaj minister Bodnar i podległa mu prokuratura. I można powiedzieć, że jest to trochę porażka na własne życzenie, dlatego że wytworzono wokół tego zatrzymania Romanowskiego taką atmosferę, że oto się zaczynają te wielkie rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, no i Romanowski będzie pierwszy, pójdą następni, no więc uwaga mediów się skupiła, no i nastąpiło to bardzo takie, niestety w starym stylu teatralne aresztowanie Romanowskiego przed kamerami, no i później nastąpiła ta decyzja sądu, w dodatku jeszcze włączyło się to przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który no, jakby stwierdził, że Romanowski ma dalej immunitet. No i cóż, no nastąpiła po prostu wtopa wizerunkowa. To nie ma co kryć, że stąd ten triumfalizm posłów PiSu, którzy mogą się chwilę cieszyć, bo rzeczywiście sprawa nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości została gdzieś na dalszy plan odsunięta. No ale tak, po pierwsze po kolei, to znaczy tak, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to dla mnie nie ulega wątpliwości, że ten mechanizm był tam nadużywany, że to jest jednak pewna patologia, tworzenie rozbudowanego systemu klientelistycznego i za to powinien odpowiedzieć i wiceminister Romanowski, i inni przed sądem, żeby określić, czy takie praktyki są na gruncie polskiego prawa dopuszczalne, bo moim zdaniem nie. Natomiast gdyby były dopuszczalne, to znaczy, że mamy złe prawo w Polsce i trzeba je zmienić. Ale powiedziawszy to, uważam równocześnie, że to nie jest tego rodzaju przestępstwo, za które Romanowski powinien siedzieć wiele miesięcy w areszcie śledczym, ponieważ ja uważam, że w Polsce, i to się pod rządami PiSu zwielokrotniło, nadużywano aresztu śledczego i dzisiaj nie ma powodu, żeby do tego wracać. To, że jest oczekiwanie części opinii publicznej, tej antypisowskiej, że się natychmiast wszystkich aresztuje, to ja to rozumiem. Natomiast politycy, którzy chcą budować państwo prawa, a takie są deklaracje ze strony Tuska i innych, powinni jednak nie wchodzić w buty swoich poprzedników, którzy się właśnie emocjonowali takimi spektakularnymi aresztami. No przecież Romanowski był dzień czy dwa wcześniej w prokuraturze, mógł się pojawić tam po raz kolejny. Ewidentnie chciano tutaj mieć ten efekt propagandowy, że Romanowski jest wyprowadzany w kajdankach. Inna rzecz, że jak obserwowałem relacje telewizji Republika z tej operacji, to ta druga strona też w sumie była z tego zadowolona, bo miała show. Widziałem tam jakiegoś takiego redaktora tej telewizji, który biegał po klatce schodowej z kamerą, kłócił się z policjantami, że on chce wyjść do mieszkania. No utrudniał ewidentnie interwencję w tym wypadku policji. Normalnie by go skuto i zabrano, bo takie są zasady przecież w Polsce. Jego nie ruszono, ponoć go tam odepchnięto, no bo inaczej nie można było przejść przez tą klatkę. Więc to pokazuje, że mieliśmy do czynienia ogólnie z takim show z obu stron, no, które zostało przerwane i słusznie przez decyzję sądu, ale bardziej oczywiście to szkodzi obozowi rządzącemu. PiS może mówić o przejściowym sukcesie, ale nie zmienia to faktu, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości będzie dalej ciągnęła, ale może Tusk i ludzie mu podlegli będą już teraz ostrożniejsi.
Czy powinno dojść do dymisji na przykład Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego?
Nie, moim zdaniem absolutnie nie. To nie jest sprawa tej rangi, żeby wymagała dymisji prokuratora generalnego czy nawet prokuratora krajowego. W moim przekonaniu prokuratura popełniła błąd, powinna wyciągnąć z tego wnioski, ale przede wszystkim dla mnie sedno sprawy się sprowadza do tego, dlaczego w Polsce pisanie aktów oskarżenia trwa tak długo. Ja bym tu chciał, żeby nastąpiła poprawa, no bo widziałem też wczoraj wywiad z byłym ministrem skarbu i byłym sekretarzem miasta Warszawy, panem Karpińskim. Glińskim, który powiedział, że siedział, to jest znana sprawa, prawda, z czasów rządów PiSu, prawie 9 miesięcy w areszcie śledczym. Przesłuchano go tylko dwa razy. Raz na samym początku, kiedy go aresztowano i później, kiedy sam poprosił o to przesłuchanie, chcąc wprowadzić uzupełnienia. I przez te 9 miesięcy nie powstał żaden akt oskarżenia. Mało tego, już od wielu miesięcy jest na wolności, ten akt oskarżenia w jego sprawie dalej nie powstał. No i to jest ten problem tych aresztów zwanych wydobywczymi. Znaczy ja uważam, że w Polsce się tego nadużywa i tu jest główny problem. Nie w dymisji takiego czy innego prokuratora, tylko w systemie. Jeżeli kodeks postępowania karnego stanowi co do zasady, że śledztwo ma trwać do 3 miesięcy, no to pytanie, dlaczego w Polsce te 3 miesiące są permanentnie wydłużane. Ja rozumiem, że są sprawy skomplikowane, gdzie w 3 miesiące się nie da napisać aktu oskarżenia, ale wtedy być może jednak oskarżony powinien odpowiadać z wolnej stopy, bo w przypadku Romanowskiego prokuratorzy i zawsze w tego typu przypadkach mówią, bo chodzi o obawa mataczenia, że pozostający na wolności podejrzany wejdzie. Ale powiedzmy sobie jasno, Romanowski się już od wielu miesięcy mógł spodziewać tego, co się stało, czyli aresztowania. Już dawno mógł ustalić wszystkimi zaangażowanymi w ową grupę przestępczą, która miała działać w Ministerstwie Sprawiedliwości, zeznania. I to niczego nie zmieni. Znaczy takie działania mają sens w momencie, jak się kogoś przyłapia na tak zwanym gorącym uczynku. On jest zaskoczona, mamy grupę przestępczą, wyłapuje się jej nad ranem jej członków i się ich izoluje, żeby nie uzgodnili zeznań. To ja rozumiem. Natomiast w sytuacji Romanowskiego sprawa była od wielu miesięcy znana, podobnie w sprawie Wosia i całego szeregu kolejnych. No umówmy się, tu nie chodzi o rzetelne wyjaśnianie prawdy, tylko chodzi o pewien PR polityczny i niestety z ubolewaniem stwierdzam, że to samo, co kiedyś cechowało Ziobrę i PiS, zaczyna cechować drugą stronę sceny politycznej. Tak naprawdę cała operacja zatrzymania Romanowskiego miała być taką PR-ową zagrywką dla elektoratu obozu rządzącego. Zobaczcie, wyprowadzamy go w kajdankę.
No ale to było coś, co krytykowała obecna władza. Krytykowali też wyborcy obecnej władzy za rządów PiS, kiedy dokonywano takich PR-owskich zatrzymań w świetle kamer i fleszy aparatów, a jednak tutaj ta strona chciała rzeczywiście postąpić podobnie, czy może jednak nie mogła postąpić inaczej, ponieważ była realna obawa tego, że Romanowski mógł mataczyć. No i też tylko uzupełnię pańską wypowiedź. Nie wiadomo, ile on by w tym areszcie siedział. Czy to byłoby 9 miesięcy, czy to byłoby 9 tygodni, czy też nie wiadomo ile.
Nie, no oczywiście zgadzam się, nie wiemy ile by tam siedział, natomiast ja uważam, że ta sprawa, ponieważ ja nie wierzę w to mataczenie po tylu tygodniach, kiedy no najkrócej mówiąc on już dawno mógł uzgodnić zeznania z innymi ludźmi, którzy pewnie będą w tej sprawie oskarżeni. W moim przekonaniu kluczem jest napisanie możliwie szybko aktu oskarżenia i niechaj niezawisły sąd orzeka, czy Fundusz Sprawiedliwości, bo to w ogóle jest kwestia tego, czy system klientelistyczny jako taki jest rzeczywiście w Polsce niezgodny z prawem, bo ja mam co do tego, już nie mówię, że politycy PiS tak bronią, że nie było żadnej, prawda, przestępstwa, że to wszystko jest zgodne z prawem. No jeżeli tak, jeżeli można sobie z dowolnego funduszu państwowego, który w tym wypadku miał dotyczyć ofiar przestępstw, przerzucać pieniądze z kieszeni do kieszeni, na przykład na koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne i jeszcze można to w pseudokonkursach dawać o swoich okręgach wyborczych, no to trzeba powiedzieć jasno, jeżeli to jest możliwe, że mamy do czynienia z patologią z demokracji na ogromną skalę, no ale niech to sąd rozstrzygnie. I wtedy ja bym chciał, żeby politycy się zajęli wyeliminowaniem takich możliwości w porządku prawnym. Bo nie jest tak przecież, że ta grupa przestępcza domniemana, która działa w Ministerstwie Sprawiedliwości, wypompowywała środki, żeby sobie budować, nie wiem, rezydencję na Rivierze, czy swoim słupom gdzieś tam kupować udziały w nieruchomościach w jakiejś innej części świata, tylko rzeczywiście te pieniądze były transferowane do ich okręgów wyborczych. I w moim przekonaniu to jest absolutnie skandaliczna praktyka. Natomiast czy to realnie jest łamanie w Polsce prawa, to ja bym chciał się dowiedzieć od sądu. Bo ja uważam, że w Polsce mamy dziurawy system prawny i ja bym chciał, żeby obecna większość rządowa, koalicja rządowa zajęła się przede wszystkim uszczelnianiem tego państwa, eliminowaniem w przyszłości możliwości takich praktyk. No na razie ja nie wiem, jak jest, bo nie ma wyroku sądu w tej sprawie. Zmierzam tylko do tego, że to, co na razie widziałem, tworzenie atmosfery, że już niedługo Romanowski będzie miał uchylany immunitet i woź, później wielką pompą uchylania tego immunitetu, no i później to wielkie oczekiwanie, kiedy nastąpi ten wielki dzień, że w tym wypadku Romanowskiego, aż czasem i Wosia się zakuje w kajdanki przed kamerami wyprowadzi, to też nastąpiło. Tylko że później nastąpiło właśnie to, czego nie przewidziano, czyli to zderzenie z sądem, ale także ze zgromadzeniem, z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, co do którego raz, że można było wystosować ten wniosek o uchylenie immunitetu, co dowodzi jednak nieprofesjonalizmu, ale tak naprawdę można było też, mówiąc drogą dyplomatyczną, wysądować, jaka będzie jego reakcja i wtedy by się uniknęło porażki. No, bo to ewidentnie była z punktu widzenia rządu porażka, ten jego list do marszałka Hołowni ze stwierdzeniem, że Romanowski ma jednak immunitet. Niezależnie od tych interpretacji przepisów, co do których ja nawet jestem skłonny się zgodzić, bo tam prokuratura mówi, że ma dwie opinie prawne. Jak ja czytam te przepisy, to ja też mam wrażenie, że prokuratura ma rację, mówiąc, że ten immunitet dotyczy raczej momentu, kiedy poseł jedzie na posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i na nim przebywa, nie dotyczy momentu, kiedy on sobie mieszka w kraju, z którego reprezentuje swój parlament w Radzie Europy. No ale bo od tego ma immunitet własny, krajowy, który mu został uchylony. No ale ja też mogę być tu w błędzie. Istotne jest wrażenie, jakie zostaje. No wrażenie po tej sprawie pozostało dla rządu fatalne i to jest fakt. Natomiast pozostaje pytanie, czy teraz zostaną wyciągnięte z tego wnioski co do dalszych tego typu działań, bo ja uważam, że w sprawie Wosia i innych oni powinni odpowiadać z wolnej stopy. Ja powiem wprost, mnie się nie podoba system, w którym się uchyla masową skalę, a takie są zapowiedzi parlamentarzystom, immunitety i się ich wsadza do aresztów wydobywczych. To nie jest dobra droga dla polskiej demokracji. Jeżeli ci ludzie złamali prawo, trzeba im uchylić immunitety i jak najszybciej akty oskarżenia do sądu kierować. Niech oni idą do więzienia, jak zapadną prawomocne wyroki. Jest pytanie, dlaczego w Polsce osiągnięcie prawomocnego wyroku grubo często przekracza 4-letni okres kadencji parlamentu. No tak mamy do czynienia. Mamy, prawda, tak złe procedury sądowe, że w Polsce uzyskanie prawomocnego wyroku po roku, półtora, co moim zdaniem powinno być absolutnym standardem, jest absolutnym wyjątkiem. I tu jest główny problem w Polsce dzisiaj. Znaczy, nie dzisiaj, bo jest ten problem od dawna.
Panie profesorze, jeżeli chodzi o ciąg dalszy tej sprawy, no to wiadomo już, że prokuratora krajowa wystąpiła o uchylenie tego immunitetu do Zgromadzenia Narodowego, do Rady Europy. Czy może być jednak taki scenariusz, że Romanowski do tego aresztu wróci i co to by oznaczało? Politycznie oczywiście.
Znaczy oczywiście możliwe, bo po pierwsze prokuratura zapowiedziała, że się odwoła od decyzji sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji od tej decyzji o uchyleniu aresztu. Po drugie zawsze możemy stać na stanowisku, tak jak władze pisowskie stały, że pewne w tym wypadku akurat Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie jest instytucją unijną, o czym się u nas często zapomina, tylko jest czymś szerszym niż Unia Europejska. No ale można zawsze powiedzieć, że prawo krajowe u nas ma wyższość nad prawem międzynarodowym, czy w wypadku tymi zobowiązaniami, my tego nie uznajemy. No i możliwe też jest, że w przyszłości jakby rzeczywiście ten przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowany o szczegółach w sprawie Romanowskiego zmieni zdanie. Tak, to wszystko jest możliwe, tylko że to zajmie dłuższy czas, a efekt polityczny już zaistniał i tego się nie odwróci. Natomiast jeśli Romanowski trafi w końcu do więzienia, to ja tego nie wykluczam, czy do aresztu, natomiast ja bym wolał właśnie, żeby on trafił, jeśli sąd uzna po procesie go za winnego, do więzienia już na podstawie prawomocnego wyroku, a nie chciałbym, nie kryję, i to nie w przypadku jego, ale także i innych parlamentarzystów opozycji dzisiaj podejrzewanych o różne nadużycia, bo to jest forma nadużycia, no to nie, przecież Romanowski nikogo nie zabił, nie jest o to podejrzany, nie dokonał rozboju, tylko po prostu jest podejrzewany o nadużycie władzy. To co zrobił Romanowski i inni z Funduszem Sprawiedliwości, to jest moim zdaniem klasyczny przykład nadużycia władzy, przestępstwa urzędniczego. Ja co do zasady uważam, że te przestępstwa powinny być karane i to surowo, ale wyrokami prawomocnymi wyrokami sądów, a nie wielomiesięcznym czy nawet wieloletnim aresztem wydobywczym. A u nas niestety się odwrotna praktyka ukształtowała i później często ci ludzie zostają męczennikami. No ja nie wykluczam, że za chwilę właśnie pan Karpiński, były minister skarbu, będzie takim, już właśnie ten jego występ wczorajszy był takim wstępem, gdzie głównie nie pytano go o jego sprawę, w ogóle go nie pytano o jego sprawę, tylko go pytano to, jak go traktowano w areszcie śledczym, czy był rozbierany, czy go przewożono na Sygnale i tak dalej. To było to żałosne, nawiasem mówiąc, bo to miało służyć wytworzeniu takiej atmosfery, że straszne rzeczy się w polskich aresztach dzieją. No jeżeli tak, to niech się tym Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie, ale ja mam wrażenie, że mamy, i oczywiście te straszne rzeczy to wynikają z procedur, które Ziobro wprowadził, no to teraz jak jego ludzie doznają, to dobrze im tak. Tylko że moim zdaniem to nie jest dobry kierunek rozwoju polskiego, jakby kultury politycznej w Polsce. My ciągle po prostu idziemy w kierunku pogarszania pewnych standardów i rozwalania pewnych powiedziałbym, praktyk, które nie były takie złe. No, ja naprawdę uważam, że areszt śledczy w Polsce był nadużywany. I to jest dla mnie podstawowa sprawa, nie mówię tego w kontekście Romanowskiego, tylko generalnie w szerszym kontekście także z minionych lat. To po prostu jest zła rzecz i trzeba ją wyeliminować w Polsce.
Panie profesorze, ale czy teraz Marcin Romanowski, mówiąc kolokwialnie, może puścić państwo w skarpetkach? No bo może przecież zaskarżyć tych, którzy doprowadzili do tego, że został niesłusznie zatrzymany i aresztowany, uwięziony.
Wie pan, no niech to dochodzi, oczywiście ma prawo dochodzić, ale wie pan, nie sądzę, żeby mu, nawet gdyby wygrał proces w tej sprawie za ileś lat, to żeby to akurat zrujnowało państwo polskie, to już bardziej bym się obawiał o na przykład tego byłego ministra Karpińskiego, który siedział jednak 8,5 miesiąca, a mam jeszcze paru innych, no Gawłowski, były senator, już nie mówię o kilku innych z przeszłości, ludzie, którzy też spędzili w różnych aresztach wydobywczych mniej czy więcej, ale liczonych w miesiącach, a czasem nawet w latach czasu i później nie potwierdziły się zarzuty wobec nich, nie zostali skazani prawomocnymi wyrokami. Dlatego mówię, trzeba ostrożnie postępować z tym narzędziem. Ja nie mówię, że ono powinno być w ogóle wyeliminowane, bo to byłoby absurdalne, ale ja mówię, że ono powinno być stosowane tam, gdzie jest racjonalne uzasadnienie obawy mataczenia, a nie tylko chęć uzyskania PR-owego efektu, że się wyprowadza polityka formacji przeciwnej, oskarżanej o złodziejstwo w kajdankach przed kamerami. No, to rzeczywiście jest czymś, co czym zainfekował zwłaszcza Zbigniew Ziobro, polski wymiar sprawiedliwości, to już w czasach pierwszych rządów PiS-u. Bo wtedy się zaczęły takie historie, z tego co pamiętam, właśnie zatrzymywania. Chociaż inna rzecz, że pamiętamy, że tak naprawdę i wcześniej Leszek Miller, słynne zatrzymanie prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego, też przed kamerami pokazane, żeby ułatwić jego wyeliminowanie. Więc tylko akurat Modrzejewski, z tego co pamiętam, nie siedział tak długo w żadnym areszcie śledczym. W każdym razie do czego zmierzam? To są fatalne praktyki. My powinniśmy za wszelką cenę dążyć do ich ograniczenia. A w szczególności nie podoba mi się zasada wzywania mediów do aresztowania. No przecież wiadomo, że te informacje są poufne, że to wszystko jest ustawiane. No nie tędy droga. Nie tędy droga. Ja rozumiem, że media chcą mieć newsy, ale politycy powinni jednak pewnych reguł próbować przestrzegać, bo jeżeli nie, to będziemy się staczać coraz bardziej. Bo ja uważam, że my się staczamy, jeśli chodzi o pewne reguły funkcjonowania państwa prawa w Polsce coraz bardziej i tu żadne wybory 15 października niczego nie zmieniły. Przeciwnie, na wielu obszarach ja widzę pogorszenie funkcjonowania państwa prawa w Polsce.
Prawo i Sprawiedliwość mówi, że mamy państwo mafijne, że jest łamane prawo, demokracja jest niszczona przez bodnarowców. Na ile Prawo i Sprawiedliwości uda się takie przekonanie w Polakach wytworzyć i stworzyć właśnie klimat, że teraz jest czas zemsty?
Nie, moim zdaniem już się niewiele uda PiS-owi tą argumentacją działać. Z prostego powodu w istocie rzeczy mamy trzy grupy w Polsce. Zwolenników obecnej władzy, których oczywiście żadne argumenty PiS-u nie przekonają, bo PiS dla nich z definicji kłamie. Mamy zwolenników PiS-u, którzy i bez tej wszystkich wypowiedzi już wiedzą, że Tusk to jest niemiecki agent i Polska jest w szponach właśnie mafii złodziejskiej, niemiecko-rosyjskiej. I mamy tą trzecią grupę, do której ja się też zaliczam i o którą walka o jej duszę się toczy między tymi pierwszymi dwoma grupami. I ci ludzie są moim zdaniem już w większości zobojętniali. Znaczy oni po prostu uważają, że w Polsce używa się języka kompletnie nieadekwatnego do rzeczywistości. Rzuca się najcięższe oskarżenia i później właściwie nic z tego wszystkiego nie wynika dalej. Czyli inaczej mówiąc, te wszystkie oskarżenia PiS-u są w tym sensie nieprzekonywujące, że oni robili bardzo podobne rzeczy, tylko że zamienili się teraz rolami. No, najlepszym przykładem jest permanentne ataki w czasach rządów PiS-u na polityków Platformy i innych formacji opozycyjnych, że oni skarżą na Polskę w Brukseli, Brukseli czy gdzie indziej. No to czego my byliśmy wczoraj świadkami w Strasburgu, gdzie grupa europosłów w obronie posła ministra Romanowskiego właśnie pod Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy konferencję prasową zorganizowała i tam lamentowała, że Romanowski jest prześladowany i nie ma w Polsce demokracji. No to jest dokładnie tak zwane w cudzysłowie skarżenie za granicą, co wcześniej oskarżali Platformę, że ona to robi. To jest w istocie rzeczy dokładnie to samo. No, żeby była jasność, ja uważam, że wtedy Platforma miała prawo i dzisiaj posłowie PiS-u mają prawo za granicą mówić o sytuacji wewnętrznej w Polsce, bo to jest po prostu standard międzynarodowy, który udało nam się osiągnąć. I tylko dziwi mnie ta hipokryzja w tym wypadku polityków PiS-u, że oni nie widzą, że dokładnie powtarzają schemat polityków Platformy, za którego piętnowali ich przez 8 lat swoich rządów. Więc tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Moim zdaniem to niewiele zmieni. Po prostu moim zdaniem w tej chwili nie mamy wyborów za tydzień czy dwa, bo gdyby były za tydzień czy dwa wybory, ta sprawa oczywiście mogłaby zaszkodzić na przykład kandydatowi Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, a pomóc kandydatowi PiS-u. Ale ponieważ wybory prezydenckie będziemy mieli w maju przyszłego roku, to moim zdaniem o tej sprawie już nikt nie będzie pamiętał. Pojawią się dziesiątki innych ważniejszych spraw niż sprawa ministra Romanowskiego.
No ale pojawiają się inne sprawy, na przykład ministra Dworczyka, który może mieć teraz kłopoty za aferę mailową, Ryszarda Czarneckiego, który może mieć problemy za kilometrówki, Daniela Obajtka i innych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są teraz w Parlamencie Europejskim, co do których wystąpiono uchylenie immunitetu. No i czy to nie będzie wzmagało właśnie takiego nastroju, że oto tutaj Donald Tusk pragnie powsadzać pisowców do więzienia, czy też te osoby są może jednak nietykalne, bo mam wrażenie, że na przykład jak są przedstawiani ci politycy PiS-u przez ich kolegów, to właśnie w takim nastroju, że tutaj oni są absolutnie niewinni i jakiekolwiek zarzuty wobec nich są tylko i wyłącznie polityczne.
Więc ja powiem w ten sposób. Ja jestem absolutnie za prawnym rozliczaniem wszystkich ludzi, o których pan wymienił. Każdy z tych przypadków jest trochę inny i poziom skomplikowania tej sprawy jest różny. Chyba najprostszy jest przypadek byłego już europosła Ryszarda Czarneckiemu, którego zresztą immunitetu nie trzeba uchylać, bo już go stracił, bo nie jest w tej chwili parlamentarzystą. Chodzi o to tylko, żeby teraz trzymajmy kciuki, ja trzymam kciuki za polską prokuraturę, żeby jak najszybciej akt oskarżenia został w tej prostej moim zdaniem sprawie, bo potwierdzonej przez struktury unijne. Pozostaje tylko pytanie, czy to jest przestępstwo na gruncie prawa polskiego. Ja w to nie wnikam, bo Czarnecki twierdzi, że doszło do nieporozumienia z Parlamentem Europejskim, on wszystkie pieniądze zwrócił. I jest pytanie, czy to jest przestępstwo na gruncie prawa polskiego. Ale skoro wszczęto w tej sprawie postępowanie, to zakładam, że jest to przestępstwo na gruncie prawa polskiego, oszukiwanie przez europosła Parlamentu Europejskiego. Skoro tak, to sprawa wydaje mi się dość prosta, bo jest cała dokumentacja wcześniej tej sprawy w tej agencji OLAF unijnej, która to postępowanie prowadziła. Trzeba tylko te dokumenty ściągnąć. Niech prokurator siada, zakasuje rękawy i pisze akt oskarżenia. Niech ten akt oskarżenia w ciągu powiedzmy tych 3 miesięcy legendarnych, które kodeks postępowania karnego trafi do sądu i niech się zacznie proces Czarneckiego. I podobnie z innymi. Natomiast tylko, że ci inni, o których pan wymienił, na przykład Obajtek, mają teraz już immunitet. I teraz trzeba się dobrze przygotować, żeby przekonać Parlament Europejski do uchylenia Obajtkowi immunitetu. Znowu też z jakiego powodu? No tu będą bardzo skomplikowane sprawy, bo to jest związane z między innymi na przykład fuzją Orlenu z Lotosem i paroma innymi rzeczami. Nie wiem, czy to będzie łatwe do przeprowadzenia, natomiast ja uważam, że Obajtek oczywiście powinien przed sądem odpowiedzieć za to, ale z wolnej stopy. Ja ciągle uważam, że uchylenie immunitetu powinno oznaczać, że można wszcząć procedurę sądową wobec parlamentarzysty, ale niekoniecznie on musi natychmiast trafiać do aresztu śledczego. To są dwie różne sprawy, bo u nas się kojarzy uchylenie immunitetu z tym, że to jest tylko po to, żeby po prostu delikwenta wsadzić do aresztu. Nie. To jest też po to, żeby w ogóle zacząć proces, ponieważ nie można, dopóki poseł ma immunitet, zacząć przeciwko niemu procesu karnego. No więc właśnie w moim przekonaniu temu powinno przede wszystkim służyć uchylanie immunitetów i tu jestem za uchylaniem. Ja co więcej uważam, że każdy polski polityk powinien mieć w DNA zasadę, że jeżeli prokuratura wszczyna przeciwko niemu śledztwo, to on jako przyzwoity obywatel, nie mający nic do ukrycia, zrzeka się natychmiast tego immunitetu, tak już poza wszystkim. No ale oczywiście ja sobie mogę wymagać takich rzeczy, czy marzyć jako stary profesor o różnych standardach w Polsce, ale jak powiadam, to nie musi od razu powodować aresztowania tego człowieka, bo to w Polsce było nadużywane i to było nadużywane na dużą skalę, zwłaszcza pod rządami PiS-u. Ponieważ to PiS ma taki, wprowadził, jak mówię, zwielokrotnił taki zwyczaj, że jak się pojawia oskarżenie, to bach, należy delikwenta natychmiast wsadzić do aresztu, a później za parę miesięcy czy za parę lat go niech go tam sąd osądzi. No a jak go on osądzi nie po naszej myśli, czyli go uniewinni, to powiemy, no wiadomo, kasta sędziowska zblatowana, skorumpowana. Tak się PiS-owcy zachowywali, ale ja bym chciał, żeby nowy rząd się zachowywał inaczej, nowe władze. I takie standardy nam obiecywano przed wyborami. Ja bym chciał, żeby zaczęto tego w końcu przestrzegać, niezależnie od tego, że Donald Tusk nie ma innego pomysłu na rządzenie niż rozliczanie PiS-u. To już jest jego problem. Natomiast moim jako obywatela jest to, że się wchodzi w buty PiS-u w zbyt dużym stopniu.
A propos wyborów, wkrótce kolejne wybory, wybory prezydenckie. Pan rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Długą rozmowę przeprowadził pan z byłym premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Ona się dzisiaj na YouTubie ukaże. Ma pan takie poczucie, że to jest format prezydencki i będzie kandydował?
To znaczy, powiem tak, to jest rzeczywiście rozmowa, której premiera będzie dzisiaj o 19 na kanale Super Expressu. Półtora godzinna rozmowa, taka można powiedzieć skoncentrowana nie na aspiracjach prezydenckich Mateusza Morawieckiego, tylko na 6-letnim okresie, gdy był premierem. I my tam bardzo szczegółowo omawiamy różne wydarzenia z okresu rządów PiS-u. Ja uważam, że Polakom się należało taka rozbudowana relacja byłego szefa rządu z tego, co mu się udało, a co mu się nie udało. Każdy oceni, na ile mnie się udało Morawieckiego odpytać i skłonić do złożenia wyjaśnień w różnych bardzo trudnych z jego punktu widzenia sprawach. Natomiast oczywiste było dla mnie, dlaczego on przyszedł do tego programu, nie jednego zresztą w ostatnim okresie na YouTubie, i dlaczego dawał tam określone wstawki. Otóż on ma ogromne aspiracje prezydenckie i były tam takie wątki, kiedy on mówił, że on pewnych decyzji uważa za nie do końca dobre w czasach rządów PiS-u, bo one nie sprzyjały budowie wspólnoty narodowej. Wchodzi w ten ton oczywiście charakterystyczny dla wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich, którzy próbują wyjść poza swoje elektoraty, poza swoje bańki. No, problem Mateusza Morawieckiego polega nie na tym, czy on ma format prezydencki, bo to nie jest wtórne, tylko czy go Prawo i Sprawiedliwość wysunie jako swojego kandydata po wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego w tej sprawie, że Morawiecki ma właśnie zbyt duży elektorat negatywny po okresie, gdy był premierem, to wydaje się, że to będzie dużo trudniejsze, ale ja bym tego w ciągle nie wykluczał z prostego powodu. Z wszystkich sondaży, jakie ja widziałem w ostatnich tygodniach i miesiącach robionych, ciągle wynika, że Mateusz Morawiecki jest najpopularniejszym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. I z tego punktu widzenia wydaje się naturalnym kandydatem na prezydenta. Natomiast oczywiście prezes Kaczyński może tutaj podążyć wariantem drugim, czyli Duda bis, próbą znalezienia młodego polityka, słabo znanego, ale nie mającego tak dużego elektoratu negatywnego jak Morawiecki, i wysunięcia go, i pewnie ten scenariusz zwycięży, ale poczekajmy, dopóki nie doszła jesień, a myślę, że jesienią, tak prezes zapowiadał Kaczyński, nastąpi ta nominacja, piłka jest w grze, Morawiecki walczy o nominację prezydencką z ramienia PiS-u i myślę, że ten program mu w tym nie tyle pomoże, co bardziej zaszkodzi, to jest moja prywatna opinia, no ale mogę być w błędzie, może właśnie mu pomoże. Takie rozmowy są zawsze, ich konsekwencje są nieprzewidywalne, przede wszystkim zainteresowanym polską polityką minionych kilku lat polecam tą rozmowę, bo mam wrażenie, że Morawiecki mówi tam o pewnych sprawach, o których dotąd nie mówił nigdzie publicznie.
A czy nie ma pan takiego wrażenia, że Morawiecki, nawet jeżeli tej nominacji nie dostanie, to on będzie kandydował niezależnie? Może sobie na to pozwolić, jeżeli chodzi o kwestie finansów, jeżeli chodzi o kwestie rozpoznawalności, popularności, nie musi jej robić. Trudno byłoby Prawu i Sprawiedliwości Morawieckiego atakować. Czy może powstać z tego coś nowego, niezależnego? No bo jeżeli nie teraz, to kiedy?
Tak, rzeczywiście, jeśli Morawiecki by się zdecydował wbrew PiS-owi kandydować na prezydenta, to byłby cios dla tej partii, ale czy byłby to cios bardzo duży? Moim zdaniem nie, dlatego że Morawiecki, na tym polega jego problem, jest w tej partii, był zawsze w radykalnej mniejszości. I mówiąc krótko, on nie pociągnie za sobą zbyt wielu zwolenników PiS-u, a taka mogłaby być, powiedziałbym, ten pomysł, że on kandyduje niezależnie, a później w oparciu o te komitety poparcia dla siebie buduje nową partię polityczną. Oczywiście o takim pomyśle mówi się od dłuższego czasu, ale ja w niego nie wierzę, bo wydaje mi się, że po prostu Morawiecki zdaje sobie sprawę, może zrobić badania, ile ta jego partia mogłaby zyskać. Po prostu w centrum sceny politycznej, gdzie Morawiecki chciałby tą partię zbudować, jest już za mało miejsca. Tam z trudem mieści się PSL, który ma coraz większe problemy z utrzymaniem swoich pozycji. Dlaczego? Bo proces polaryzacji, a wybory prezydenckie będą jednak kolejną eksplozją, taką potężną polaryzacji, spowoduje, że to centrum jest coraz mniejsze. Ono się coraz bardziej zawęża, są te dwie wielkie koła młyńskie, PiS-owskie i platformowe, które mielą wszystkich między nimi. I tu Morawiecki jako solista moim zdaniem nie miałby wiele do pokazania. Rola Morawieckiego się może dopiero objawić wtedy, kiedy prezes Kaczyński zakończy swoją prezesurę i zacznie się wielka, nie tyle walka o sukcesję, jakby też się zacznie i on, Morawiecki, może próbować w niej wziąć udział, chociaż ja mu nie wróżę powodzenia, z racji właśnie tego, że reprezentuje pewną mniejszość w PiS-ie, ale bardziej to jest moment, kiedy PiS być może zacznie pękać i Morawiecki może stanąć na czele części PiS-u, która nie zaakceptuje na przykład tego zwycięstwa w walce o sukcesję kogoś w rodzaju Przemysława Czarnka, bo jak się słucha Czarnka i Morawieckiego, polecam wszystkim, żeby zobaczyli, jak PiS ma różne twarze, to proszę sobie wysłuchać dłuższej rozmowy z Morawieckim, tej mojej czy jakiejś innej, i dłuższej rozmowy z Przemysławem Czarnkiem. To są w istocie rzeczy dwa kompletnie inne wizje polityki, sposób uprawiania polityki, kultury osobistej. No, to są po prostu dwa odmienne światy. Moim zdaniem kultura Czarnka w PiS-ie dominuje. To są dwa skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, ale moim zdaniem to skrzydło czarnkopodobne jest znacznie silniejsze od morawieckopodobnego.
A według pana optymalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta kto mógłby być? Kto mógłby mieć największe szanse? Pocałunek śmierci profesora Dudka.
Nie złożę tego pocałunku, bo nie mam pojęcia. Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, że na dziś w świetle sondaży największe szanse ma właśnie Mateusz Morawiecki. Wylansowanie w obecnej sytuacji kogoś w rodzaju Dudy bis, czyli młodego polityka w rodzaju, nie wiem, Waldemara Budy, Kacpra Płażyńskiego, czy Lucjusza Nadbereżnego, czy Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u, jest ogromnie ryzykowne i może się skończyć katastrofą w postaci takiej, że ten kandydat PiS-u w ogóle nie wejdzie do drugiej tury. Natomiast Morawiecki daje jedną gwarancję Kaczyńskiemu, on wejdzie do drugiej tury. I na tym polega moja ocena obecnej sytuacji, ale z tej sytuacji prezes Kaczyński nie ma dobrego wyjścia.
I dwie kwestie na koniec. Prezydent Andrzej Duda, jak kończy tą prezydenturę? Bo chyba widać, że w kwestii ambasadorów rządowi nie odpuści, czy jednak z przytupem Andrzej Duda zakończy tę prezydenturę, no i też czy liczy na to, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i będzie mógł go wesprzeć w dalszej karierze politycznej.
Znaczy, na pewno liczy na to, że Trump wygra i moim zdaniem dziś po zamachu nieudanym na Trumpa, powiem brutalnie, jedyne co mogłoby Trumpowi zagrodzić drogę do Białego Domu, to jest kolejny zamach, tym razem niestety udany. Więc moim zdaniem wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zostały już przesądzone przed ich odbyciem. Tak, takie mam wrażenie. Natomiast co do Andrzeja Dudy, czy on skończy z przytupem swoją prezydenturę, no to właśnie zobaczymy w przyszłym roku, jeśli Donald Trump się wprowadzi do Białego Domu, jeśli zacznie się wielka gra o Trumpa, o zakończenie wojny w Ukrainie, warunki, na jakich to miałoby nastąpić, to będzie być może moment dla Andrzeja Dudy na pokazanie się od tej strony właśnie głowy polskiego państwa. Na razie w sprawie ambasadorów ja powiem tak, tu wina jest po obu stronach, mamy wadliwy system ustrojowy, ja o tym mówiłem wielokrotnie, Polska ma dwugłową egzekutywę i albo się prezydent z rządem dogaduje w sprawie na przykład nominacji ambasadorów i wtedy jest rzecz, jak powinna mieć miejsce, czyli Polska ma ambasadorów, albo się nie dogadują, czego będziemy teraz świadkami i Polska niestety nie będzie mieć ambasadorów w bardzo wielu krajach, nad czym ubolewam, bo to niestety obniża naszą pozycję na arenie międzynarodowej i to jest niestety wspólna odpowiedzialność po pierwsze autorów Konstytucji z 1997 roku, po drugie prezydenta Dudy, po trzecie właśnie rządu Tuska, który nie potrafi się z Dudą w tej sprawie dogadać.
Wywołał pan temat zamachu, w związku z czym ja muszę się do tego odnieść. Oczywiście oby do żadnego zamachu kolejnego na Trumpa nie doszło, ani na kogokolwiek innego, ale niech pan powie, co doprowadziło do tej atmosfery w Stanach Zjednoczonych i na ile ta polaryzacja w Polsce może być też szkodliwa i może być ryzykowna, bo też u nas w Polsce też mamy przypadki zamachów niestety udanych, więc na ile to jest wszystko szkodliwe i problematyczne?
Znaczy, w moim przekonaniu niestety to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, jest przykładem, jak polaryzacja niszczy politykę, choć już zamachy się zdarzały wcześniej w dziejach Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Polsce ja uważam, że ciągle mimo wszystko jest dużo lepiej. Choćby dlatego, że mamy mniej broni i jest małe prawdopodobieństwo, że jakiś niezrównoważony 20-latek weźmie karabin ojca i pójdzie na wiec takiego czy innego kandydata na prezydenta i użyje go. No, w Stanach Zjednoczonych to nasycenie bronią, jak wiemy, jest ogromne i to ułatwia tego typu działania niezrównoważonym ludziom, bo ja nie wierzę oczywiście w żaden spisek, uważam, że to był klasyczne, spontaniczne działanie młodego, niezrównoważonego człowieka, natomiast uważam, że generalnie mamy problem z rzeczywiście hamowaniem emocji na wodzy w kwestii politycznej i ludzie się za bardzo dają politykom, mówiąc wprost, kolokwialnie wkręcać, za bardzo ulegają emocjom i obawiam się, że na razie nie widać żadnego antidotum na to, takie głosy jak moje i wielu innych ekspertów, którzy nawołują do pewnego stonowania, no są głosami wołających na puszczy i tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest u nas i to jest generalnie problem demokracji zachodniej, na który niestety lekarstwa nie wymyślono i obawiam się, jak się to skończy, ale nie chcę tu snuć czarnych scenariuszy dotyczących przyszłości, zwłaszcza, że nie mamy tyle czasu, bo to by wymagało odrębnej rozmowy.
Profesor Antoni Dudek, z którym jeszcze nie raz się spotkamy i porozmawiamy, był Państwa i moim gościem, politolog, historyk, kanał Dudek o historii, no i też dzisiaj rozmowa z Mateuszem Morawieckim. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Pana, pozdrawiam Państwa.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.